Dzięki Bogu za te świadectwa wspaniałe. I Bóg jest dobry, tak? Jego łaska trwa na wieki. Ale ja mam dzisiaj ciężkie słowo. Ja chcę mówić troszkę o tej drugiej stronie Boga. I to słowo już dostałem z 2 tygodnie temu, kiedy po raz kolejny już jakiś następny nauczyciel, którego włączyłem i w tym nurcie dalej uzdrowienia, mówił pewne rzeczy, z którymi kompletnie nie zgadzało się moje serce. I myślałem, że się będę dzielił tydzień temu, ale jakoś czułem, że nie. I dziękuję Bogu za Krzywego też, Ryszarda, który był i który pewne rzeczy też tu powiedział. I wiecie, kiedy on był na tej konferencji, jego syn, on mówił o synu, który był na konferencji w Warszawie, to jest ta konferencja, na której myśmy też byli. I on mówi, że tam były pewne rzeczy, że w ogóle ten syn powiedział, tata, jak w ogóle ludzie wierzą w to? I wiecie, kiedy tam było takie pytanie, kto wierzy, że Bóg może dać chorobę, to na 500-600 osób może 2-3 osoby podniosło ręce. I to było w takim kontekście, ja też nie podniosłem, bo sobie myślę, no nie będę tutaj się wychylał, bo tak jakby to ogólnie już jest taka atmosfera, że lepiej się z tym nie wychylać, tak? Bo w to nie wierzymy, bo to jest głupstwo. I wiecie, kiedy później w domu znów oglądałem pewien wykład człowieka, którego bardzo szanuję i w pewnych tematach zaczął mówić i mówił znów podobnie. W tym sensie, że karcenie jest tylko w taki sposób, że Bóg ci werset przypomni, żeby cię skarcić. I powiem wam teraz szczerze, będę z wami. Przyszedłem do Boga w takiej modlitwie, że nie byłem po żadnej stronie. Nie zależało mi, która strona jest prawdą, ale przyszedłem w taki sposób i powiedziałem, Boże, ja chcę prawdy. Ja chcę prawdy. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja prawda, ja chcę poznać Twoją prawdę. Nie chcę sam mieć zamieszania, nie chcę innym mówić zamieszanie, ale wiem, że Twoje słowo jest prawdą. I proszę Cię, pokaż mi. I naprawdę to było całkowicie, nie byłem zasugerowany czymś, tak? I po tej modlitwie pewne myśli zaczęły przypływać mi do serca. Ja się dzisiaj będę chciał dzielić tymi myślami. I chcę w ogóle rozpocząć od tego, że wierzę, że cały ten w ogóle ruch uzdrowienia jest dobry, że to jest Boży kierunek, że to jest Boży kierunek dla nas. Wierzę, że w odkupieniu Chrystusa zawiera się uzdrowienie dla każdego z nas. Wierzę, że Bóg chce uzdrawiać wszystkich. Wierzę. Wierzę w te rzeczy. Ale wierzę też, że te rzeczy są uwarunkowane w pewien sposób. Że to nie jest tak, że w każdej sytuacji dla każdego, niezależnie jak ten człowiek żyje. Tak nie jest. Wierzę też, że Bóg może używać innych metod karcenia niż tylko przypomnienie wersetu. Dlatego, że wiecie, kiedy tylko nad tym myślałem, to przyszła mi taka myśl. Okej, a co jeśli to nie zadziała? Co jeśli jest tak, że idziesz w złą drogę i Bóg do ciebie kieruje wersety, a ty nic z tym nie robisz. Czy to jest tak, to koniec, to dobra, ja już nie zależy mi na nim, zostawiam go, niech dalej robi, co chce? Czy Bóg jest w stanie użyć coś mocniejszego? Wiecie, też kiedy przygotowałem się do tego, przypomniało mi się takie słowo, miał Bogdan Olechnowicz. Nie pamiętam go dobrze, ale on mówił o takiej koncepcji w ogóle, o różnych sposobach myślenia. Mówił o tym, że w całkiem inny sposób myślał naród żydowski, a później te helenistyczne myślenie, które przyszło, jest całkiem inne. I gdzie była różnica? On mówił, że na przykład Żydzi nie mają w ogóle problemu z tym, że coś jest takie, ale też i takie, ale i takie. A sposób helenistyczny bardziej jest taki, to jest albo takie. To nie może być i takie, i takie. I kiedy my mamy ten sposób, wiecie, helenistyczny, to my wtedy myślimy, że wiele rzeczy się kłóci w Słowie Bożym. Bo pewien werset mówi, to jest takie, a drugi mówi troszkę inaczej, że nie, ale to jest też takie. I wtedy myślimy, jak to? Albo to jest takie, albo to jest takie. Jeśli Bóg jest taki, to nie może być taki. I co się wtedy dzieje? Są obozy. Jedni mówią, nie, on jest taki, a drudzy mówią, nie, on jest taki. I jest po prostu walka między tymi obozami. Ale Bóg może być i taki, i taki. I to jest coś, co musimy poznać. I wiecie, to co ja widzę, że naprawdę, tak jak powiedziałem, jestem całym sercem za uzdrowieniem. Naprawdę, całym sercem. Wierzę, że za to Jezus cierpiał. Chcę, żebyśmy z tego korzystali, tak? Z wielu aspektów tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. I to jest dobre. Ale też tak jak mówimy, że przychodzi ten ruch jakieś przebudzenia i też nie możemy w jakiejś skrajności popadać. Dlatego ja chcę, żebyśmy tylko zrozumieli w taki sposób to, co dzisiaj będę mówił, że to jest tak jakby na chwilę jakieś zabezpieczenia. Miałem, wiecie, taki obraz, jak są nieraz na jeziorach kąpieliska i masz tam taką boję na końcu czerwoną. I ta boja mówi, wiesz co, lepiej dalej nie wypływaj. Bo tam już jest za niebezpiecznie, tak? I ja tak rozumiem, że to dzisiejsze słowo jest taką boją. Wiecie, kiedy jest księga Joba, kiedy Job cierpiał i tych trzech jego przyjaciół, oni tak bronili Boga, tak go bronili, że aż Bóg na końcu powiedział, abyście nie mówili o mnie prawdy. Dlatego teraz proście Joba, żeby on się o was wstawiał, żebym ja coś wam nie zrobił złego, tak? Mówi. I wiecie, i to jest tak, że my nieraz tak możemy być za Bogiem, tak być za jakimś tematem Bożym, że aż wchodzimy w takie miejsce, że już nie mówimy o nim prawdy. A całe pismo jest natchnione przez Boga i każdy werset o Bogu jest prawdą. Możemy ją źle oczywiście rozumieć, ale jest prawdą. I całe pismo jest pożyteczne. I wiecie, chcę zacząć od 34 rozdział drugiej Mojżeszowej. 6-7 werset. To objawienie, kiedy Mojżesz prosił, żeby Bóg mu pokazał swoją chwałę. On miał to doświadczenie i po tym doświadczeniu mówi tak. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I to, co tutaj Mojżesz mówi, tak? Boże miłosierny, łaskawy. I to jest to, co wybija się w Bożym charakterze. Musimy rozumieć. I nieskory do gniewu, tutaj tak naprawdę inne tłumaczenia mówią nierychły, nieprędki. To znaczy nie jest kimś, kto łatwo daje się rozgniewać. Ale daje się. W Joela na przykład, kiedy Joel mówi, też mówi podobnie, że łaskawy jest Bóg miłosierny i tam jest napisane jeszcze i żal mu karania. I wiecie, ja miałem ostatnio z Jonatanem właśnie taką sytuację, że kilka razy miał coś mówione, że masz tego nie robić w przedszkolu, on to robił i ja wiedziałem, że musi dostać. I wiecie, to dla mnie chyba było gorsze jak dla niego. I ja tak rozumiem, że kiedy w taki sposób karcimy, to jest to dobre karcenie. Kiedy rodzica to boli. Nie w ten sposób, że ty się wściekłeś i wyżywasz się na dziecku, wtedy nie powinieneś absolutnie tego robić. Możesz zrobić mu krzywdę i to się Bogu nie podoba. Ale kiedy robisz to dlatego, że wiesz, że to jest dla jego dobra i tobie żal jest, że go musisz ukarać, ale wiesz, że musisz. Wiesz, że to jest ten moment, że należy. Dla jego dobra to jest właściwy rodzaj karania. I tutaj też właśnie Joel mówi, tak, że Bogu jest żal karania. Żal. On wolałby nie karcić. Ale nieraz nie ma wyjścia. I zobaczmy druga Mojżeszowa, 15:26. I wiecie, to jest w ogóle pierwsze słowo, które Bóg przemówił do Izraela. Oni wyszli z Egiptu, zostali uratowani. To jest pierwsze, co oni usłyszeli w ogóle od Boga. Jako naród, zbiorowo. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, kto dotknął Egipt? Wiecie, że jest takie nauczanie, że nigdy nikomu Bóg nic nie dał złego? Złego w tym rozumieniu naszym? Nigdy. Nawet do tego stopnia nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, że nawet myślimy tak, okej, może to był Pan, ale to nie zrobił Pan, tylko to zlecił diabłu. Na tej zasadzie. Ale chcę wam powiedzieć, nawet jeśli mamy takie myślenie, to chcę wam powiedzieć tak, nawet w naszym prawie, jeśli ktoś zleca komuś zabójstwo drugiej osoby, to czy podlega taki samy karze, jak ten, co zabił? Nawet nieraz bardziej się ściga, bo on jest źródłem tego przestępstwa, był ten, który zlecił. Okej? I ja nie mówię, to nie chodzi o to, że teraz Bóg jest zły. Ale zobaczmy prawdę o Nim. Nie kłammy o Nim. To był Bóg, który przyszedł do Egiptu, żeby ratować swój lud. I to był Bóg, który dotknął różnymi cierpieniami, chorobami Egipcjan. To sam Pan tu mówi, tak? I też On mówi tutaj, że od razu im daje obietnicę. Jeśli będziecie mnie słuchać, jeśli będziecie posłuszni, będziecie chodzić moimi drogami, to mówi, nie dotknę was niczym tym, co się działo w Egipcie. Okej? Zobaczmy teraz. Więc teraz w ogóle patrzymy na starotestamentową koncepcję. Czy w Starym Testamencie oni myśleli, że Bóg może ich ukarać czymś innym niż tylko słowem? To jest oczywiste, rozumiecie? I zaraz zobaczymy, co się dzieje. Piąta Mojżeszowa. 28 rozdział. I tu jest od 15 do 69 wymieniane są pewne rzeczy, kiedy Bóg mówi, co będzie robił, jakie przekleństwo jest za to, że będą łamali oni przymierze z Nim. Okej? Ja przez niektóre tylko rzeczy przejdę. 20 werset mówi, rzuci Pan na ciebie klątwę. 21, spuści Pan na ciebie zarazę. 22, uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią, rdzą zbożową. Będą cię gnębić albo zginiesz. 27, dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem, liszajem. 59, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi, długotrwałymi, chorobami złymi, długotrwałymi i sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś i one przylgną do ciebie. Dzięki Bogu my nie jesteśmy w tym przymierzu, oni byli. Ale my rozmawiamy o Izraelu teraz. Oni byli. I w tym przymierzu oni poznają Boga, który mówi, ja oczywiście nie czytam tego, ale Bóg też mówi o błogosławieństwach. I wiecie, to nie było dla nich za ciężkie, żeby żyć w taki sposób, by od Boga otrzymać błogosławieństwo, bo mieli całe okresy, kiedy to robili. Kiedy byli tacy przywódcy, że prowadzili Izraela w taki sposób, że spływało na nich całe dobro i całe błogosławieństwo. Ale też mieli w tym przymierzu zaznaczone, że jeśli złamiecie te przymierze, ja przyjdę i będę was karał. I tutaj ja przeczytałem pewne możliwości tego karania i to nie jest nic fajnego i widzimy, że zawiera się tu możliwość fizycznego cierpienia. Tak? I wiecie, kiedy też, ja nie będę już tego czytał, ale w trzeciej Mojżeszowej, to jest 26 werset, rozdział, kiedy też Bóg mówi o tym, to tam byśmy zobaczyli, że Bóg zaczyna od małego karania. On mówi, jeśli będziecie nieposłuszni, zrobię to i to. A jeśli nadal będziecie posłuszni, to i to. A jeśli nadal, to i to. I to jest potęgowane aż do momentu, gdzie on mówi, że będą matki jadły swoje dzieci. Że taki ucisk może przyjść z powodu wojny, z powodu głodu, że dojdziecie do takiego miejsca jako naród z powodu waszego nieposłuszeństwa, że wypełni się na was całe te zło i te przekleństwo. I wiecie, to się wypełniło. Był taki okres w historii Izraela, czytam o tym w Biblii, że to się wypełniło. Nie musiało się to wypełnić. Teraz musimy zrozumieć, gdyby oni zareagowali wcześniej, nie byłoby nic więcej. Ale kiedy Bóg, wiecie, On małymi rzeczami ich dotykał, oni już mogli wtedy nawracać się do Niego. Już mogli. Ale zatwardzali swoje serce. Izajasz pierwszy rozdział, Bóg mówi do Izraela, w co mam was już bić? Mówi, cała głowa spuchnięta, całe ciało sine, daje taki obraz Izraela. I mówi, dalej nie chcecie słuchać. Mówi, co mam z wami zrobić? Ale Bóg nie chciał tego i Bogu jest żal. Ale już widzimy w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona, tą zasadę, że kogo kocham, tego karcę. Że tak naprawdę tutaj celem tego jest to, że Bóg chce ratować. Oczywiście jest jeszcze temat gniewu i to jest całkiem inny temat. I wiecie, mało się o tym mówi. Ja chyba w ogóle nie słyszałem nauczania na temat gniewu Bożego, ale to jest. Wiecie, kiedy w taki słaby, blady sposób można by zobrazować w ogóle Boga, porównać do człowieka w sensie charakteru, to można powiedzieć tak, to jest wspaniały człowiek. Taki miłosierny, taki dobry. Tak wszystkich kocha, tak chce wszystkim dobrze czynić. I tak trudno go doprowadzić do gniewu. Ale jeśli go doprowadzicie, to uciekajcie. To jest taki obraz. Wiecie, gdybyśmy, na przykład zobaczcie, nawet w Nowym Testamencie jest takie słowo, które mówi tak, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tak? W Nowym Testamencie. Jeśli my tylko byśmy rozumieli, to jest taki kochający tatuś, to o czym ten autor pisze? Jaką straszną rzeczą jest spaść w ręce tego, który tylko jest tatusiem takim słodziutkim i dobrym. Ale ten autor nie mówi o tej stronie Boga. On mówi o tej drugiej. I wiemy, że Izrael pobudzał go do grzechu. Jest napisane, kusili go. To długo trwało. Często lata to zajmowało Izraelowi, żeby doprowadzić Boga do miejsca, w którym objawiał się jego gniew. Ale udawało im się. I zobaczmy psalm 78. Jak ktoś chce sobie o tym poczytać, to niech sobie cały ten psalm poczyta. Ten psalm pokazuje historię. I teraz zobaczcie, to co ja przeczytałem, te pierwsze słowo, które Bóg skierował. Powiedział, bądźcie mi posłuszni. Oni jeszcze zakonu nie mieli, kiedy Bóg to do nich powiedział. Nie było nadanego zakonu. A powiedział, słuchajcie mnie. Mówi, będę was chronił, niczym złym was nie dotknę. Ale historia Izraela niestety potoczyła się inaczej. Przeczytajmy może od wersetu 12 zacznijmy. 78 psalm. Wobec ojców ich czynił cuda. W ziemi egipskiej na polach Soanu rozdzielił morze, przeprowadził ich, ustawił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni, napoił ich obficie jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy. Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Kto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły? Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi. Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze, otworzył bramy niebios, spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono wśród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo. I dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich. A młodzież Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli, nie uwierzyli cudownym dziełom Jego, przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go. Bo serce ich nie było szczere wobec Niego, nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. I potem może, żeby to skrócić, 49. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, popędliwość, zaciekłość i utrapienie, poczet aniołów zagłady. Nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie. Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama, jak owce wyprowadził lud swój, prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabyła prawica jego. Wypędził przed nimi narody, wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i butowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich. Zawiedli jak łuk obwisły, rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Wiecie, może to wam niewiele mówi, ale to są niesamowite opisy i to są straszne opisy. Kiedy tutaj czytamy o Sylo, to było miejsce, gdzie była Boża Arka. I to jest napisane, że Arka, gdzie, słuchajcie, arcykapłan mógł wejść bardzo ostrożnie, raz w roku, bo była tam taka obecność, Bóg mówi, że sam tą Arkę sprawił, że poszła do wrogów. To jest coś dramatycznego, że jego chwała odeszła i widzimy, że wiele razy tu jest to słowo, że oni go rozgniewali, pobudzili go do gniewu. I te przykłady, kiedy Bóg się rozgniewał, naprawdę są wstrząsające i dramatyczne. I nawet są słowa, gdzie Bóg mówi, że musi minąć jakiś czas, żeby mój gniew ustał. Kiedy Jan Chrzciciel przyszedł, kiedy zaczął służbę, kiedy przychodzili uczeni w piśmie, to pamiętacie, co on im powiedział? On powiedział: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? On miał świadomość, że ten gniew Boży, o którym czytamy w Starym Testamencie, on się zbiera nad światem. I wiecie, o Jezusie jest napisane, że Jezus tłoczy kać gniewu Bożego w objawieniu. I będzie moment, kiedy gniew Boży będzie uwolniony nad światem jak nigdy wcześniej. I nigdy później tak nie będzie. To będzie już po tym, kiedy Kościół zostanie zabrany i będzie Bóg plagami w gniewie swoim sądził świat, który poszedł za antychrystem. Świat, który będzie zabijał, prześladował Kościół, Bóg wyleje swój gniew na ten świat. Będą dwa żniwa, tak? Rozumiemy. Jedno, ale z dwóch części. Jedno, które zbiera pobożnych, wierzących i drugie, które przychodzi gniew na wszystkich nieposłusznych. To jest coś, co się stanie. Wiecie, my możemy nam... Nasze humanistyczne wychowanie nam może bardzo przeszkadzać w tym, żeby to zrozumieć. Ale tak będzie. Niektórzy doszli do takiego objawienia Bożej miłości, że kiedy w ogóle mówi się o tych rzeczach, oni w ogóle zaprzeczają i walczą przeciwko temu. Ale tak mówi Słowo Boże. Okay? Wiecie, jest wiele fragmentów jeszcze, które o tym mówią. Może jeszcze Psalm 38. Zobaczmy Dawida. Panie, nie karcz mnie w gniewie swoim. Nie karcz mnie w zapalczywości swojej, bo strzały Twoje przeszyły mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój i nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Wiecie, są psalmy, gdzie Dawid mówi: wybaw mnie od moich wrogów. I on w natchnieniu ducha był świadomy, że wrogowie natarli na jego życie. Ale ten psalm, który jest tak samo natchniony jak tamte, mówi o czymś całkiem innym. Mówi o jakimś doświadczeniu, gdzie mówi: Panie, odstąp ode mnie. Nie karcz mnie w swoim gniewie. I te sformułowanie, nie karcz mnie w swoim gniewie, ono wiele razy występuje. W też innych psalmach inni ludzie w podobny sposób mieli modlitwy, tak? Więc tutaj akurat Dawid miał jakieś zrozumienie, że to, co go spotkało, to Bóg przyszedł do jego życia z tym. I on mówi, on wie dlaczego. Mówi: z powodu grzechu mojego. On wiedział, tak? Miał te przekonanie, że coś sprowadziło to na jego życie. I teraz, kiedy przechodzimy do nas jako wierzących, do Kościoła i do nauczania Nowego Testamentu, bardzo dobra wiadomość jest właśnie taka, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. I wiecie, Paweł, on dlatego tak bardzo nie chciał, żeby wciągać Kościół pod zakon, dlatego że on nawet to mówi w listach. On mówi: zakon jest przekleństwem. Mówi, bo przeklęty każdy, kto nie wypełni wszystkiego, co jest napisane w słowach tego zakonu. On wiedział, jako Żyd, ile jego naród wycierpiał z powodu tego, że łamał te przymierze. I on nie chciał, żeby teraz wciągać ludzi z powrotem w to jarzmo. Rozumiecie? To jest tak, że właśnie niektórzy tak się zachwycają już tematem Izraela i żydostwa, że oni tak chcą się obrzezywać i wszystko, ale to jest głupota, rozumiecie? To jest głupota. I zakon był czymś ciężkim też dla Izraela. Oni bardzo wiele wycierpieli z tego powodu. Bardzo wiele. Ale czy teraz jest tak, że odcinamy całkiem wszystko, co było w Starym Testamencie, tak jak Krzywy nawet powiedział, że tak, niektórzy nawet nauczają, że najchętniej by wyrzucili Stary Testament. Czy to jest tak, że w ogóle przyszła tak nowa era, że w ogóle zostawiamy wszystko, co było w Starym Testamencie i teraz wszystko takie nowe się stało, że w ogóle możemy wyrzucić cały Stary Testament? Wiecie, wszyscy apostołowie byli Żydami. To, co ja tutaj wam czytałem, 78 psalm, to jest lekcja ich historii. To jest tak, jak my uczymy się o naszych królach, Chrobry, Mieszko, oni w taki sposób są powiązani z pismami Starego Testamentu. I żaden z nich nie wpadłby na taki pomysł, że weźmy teraz, odetnijmy kilka tysięcy historii, lat historii naszego ludu z Bogiem, bo się nic tamtego nie możemy nauczyć. Weźmy to, wyrzućmy, bo przyszło wszystkie nowe. Im do głowy by to nie przyszło. I to, że dzisiaj tak niektórzy mówią, to świadczy o czymś, że odlecieli. Dlatego, że wiecie, Nowy Testament wynika ze Starego. I on tak naprawdę się łączy. I to nie jest tak, że Bóg był inny w Starym Testamencie, a Bóg jest inny w Nowym. Jest inne przymierze, ale Bóg nie jest inny. Wiecie, możemy mówić, że tam Bóg jest taki, był bardziej srogi, tak? Ale ja ostatnio, kiedy właśnie byliśmy na tym retrycie pastorskim, ja miałem takie przeżycie, akurat z trzecim rozdziałem Księgi Jeremiasza, gdzie Bóg przed taką miłością i tak płakałem. I wiecie, i dla mnie dzisiaj ten trzeci rozdział Jeremiasza to jest starotestamentowy obraz syna marnotrawnego. Tylko tam Bóg porównuje Izraela do małżonki, która zdradzała go na wszystkich pagórkach przez lata. I on to widział. I powiem wam, kiedy ja jako mąż miałbym sobie wyobrazić coś najgorszego dla mnie, to kiedy ja bym musiał oglądać na własne oczy zdradę mojej żony, to nie wiem, co by moje serce czuło. Ale bałbym się o swoje serce. Dlatego, że nie wyobrażam sobie gorszej rany. Sama zdrada jest czymś strasznym, ale sobie teraz wyobraź, że musisz patrzeć na to. Okej? I teraz Bóg w tym trzecim rozdziale, on mówi do nich: zadaję pytanie, czy ty, żono odstępna, możesz do mnie teraz wrócić? Skoro wszędzie mnie zdradzałaś, pod każdym drzewem, na każdej górce, mieliście bałwany i Bóg to w taki sposób przeżywał. I potem Bóg mówi takie słowa, wróć do mnie, żono odstępna. I mówi, nawet na ciebie surowo nie spojrzę, tylko się przyznaj. I wiecie, to po prostu mnie złamało. Dlatego, że zawsze pytanie takiej kobiety byłoby, czy w ogóle on by mnie jeszcze zechce. Ja już tak nawywijałam, z tyloma go nazdradzałam, no chciałabym wrócić, ale czy on mnie zechce? I wiecie, my nieraz jesteśmy w takim miejscu, że tak nam w życiu nie wyjdzie, że przychodzi to pytanie, ile razy, Boże, czy jeszcze mi przebaczysz? Co o mnie myślisz? Czy jeszcze mogę wrócić? I ten fragment jest niesamowity. A Bóg mówi, sam ja chcę. Mówi, wróć do mnie. I mówi, nawet na ciebie surowo nie spojrzę. I sobie wyobrażasz tą żonę, która po latach zdrad, gdzieś może chodziła po knajpach, piła, zdradzała i staje przed tymi drzwiami i ona nie wie po prostu, jak on się zachowa. A po drugiej stronie jest miłość. I mówi, tylko się przyznaj. To jest wszystko. Dla mnie to jest taki sam obraz jak syna marnotrawnego. Identyczny. Identyczny. Więc chcę teraz, żebyśmy zobaczyli na parę fragmentów, które tak jakby nam pokazują łączność właśnie Starego Testamentu, tych historii Izraela i Kościoła. I zobaczmy Rzymian 11 rozdział, 13 werset. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię. Czyli to jest do nas. Okej? Okay? To Paweł teraz mówi do nas. Paweł, tak? Zbawiony Żyd, apostoł, pogan. Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze, wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. I to jest to, co Paweł mówi do was wierzących z pogan. Mówię. I czy teraz on mówi w taki sposób, że przekreślam całą historię Izraela, przekreślam wszystko, co oni doświadczyli, on mówi kompletnie nie. On mówi, oni, jako wasi starsi bracia, są dla was przykładem. Że możecie uczyć się na ich błędach. I daje pewną myśl, która jest niesamowitą. Wiecie, my jesteśmy dzikimi gałęzionami wszczepionymi, a oni byli naturalnymi. Więc on mówi, jeśli ty widząc całą historię Izraela, jeśli widzisz te wszystkie przykłady, co Bóg robił z nimi, a oni byli naturalnymi gałęziami, a ty jesteś tylko dziką witką wszczepioną, to mówi, jeśli z nimi w taki sposób postąpił, to wiedz, że i z tobą też może w taki sposób postąpić. To jest myśl Pawła. Apostoła pogan. Pawła, który jak żaden z innych apostołów walczył, żeby zakon nie był przeniesiony na wierzących pogan. Ale to nie znaczy, że on od wszystkiego się odcinał. Zobaczmy teraz Hebrajczyków 12:25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Znowu tu jest po prostu autor tego listu, mówi, jeśli oni nie słuchali tego, który na ziemi przemawiał, im chodziło o Mojżesza, który im przynosił słowo, to mówi, jeśli wy Chrystusa nie będziecie słuchać, i mówi, oni zostali karani za to, że nie słuchali tego, który przemawiał na ziemi, to jeśli do was sam Chrystus z nieba przyszedł i wy nie chcecie go słuchać, to też będziecie ukarani. 10 rozdział Hebrajczyków, 26 werset. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tu znów autor tego listu mówi, że to nie jest tak, że im się trafiło coś strasznego, ale mamy super przymierze, w którym się nam nic nie przytrafi. On mówi wręcz inaczej. On mówi, jeśli oni w tamtym przymierzu, tak, Mojżesza, podeptali te przymierze, doświadczyli kary, to tym bardziej my doświadczymy, którzy podeptamy lepsze przymierze i znieważymy Ducha Świętego, który przyniósł łaskę do naszego życia. Tak? I 1 Koryntian 10, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem. Jeszcze może wcześniej, wiecie, on mówi wcześniej o 24 wersecie, od 24 wersetu 9 rozdziału, o biegu. On porównuje nasze życie do biegu i mówi, że wszyscy biegnijmy, żeby zdobyć wieniec, ale 27 werset on kończy tak. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I teraz o czym on mówi? O czym on mówi, tak? Apostoł Paweł, on miał świadomość, że głosząc Ewangelię, to nie jest dowód, że z nim będzie wszystko dobrze i że dobrze skończy. Ale mówi, w tym wszystkim mam pewną dyscyplinę w swoim życiu duchowym, żebym nie został odrzucony, tak? I teraz 10 rozdział, on mówi, o co mu chodzi. I mówi, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, teraz słuchajcie, on znów mówi do pogan. Musimy to zrozumieć. I on mówi, ja chcę, żebyście wy coś wiedzieli. On to dobrze wiedział, bo on od dziecka wiedział o tym. Ale teraz nawracają się poganie, którzy pojęcia nie mają o pismach Bożych. Rozumiecie? I on ich zaszczepia w historię Izraela. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. I teraz słuchajcie, on porównuje Izraela do kościoła. I mówi, byli zanurzeni, mieli dwa zanurzenia. On mówi o dwóch chrztach. On mówi to tak, jakby oni byli ochrzczeni wodą i ochrzczeni Duchem Świętym, tak? Tak mówi tutaj. I 5 werset, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. I on mówi, dobrze chcę, abyście wiedzieli o tym. I mówi dalej, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. I teraz 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Więc on nie robi tego w taki sposób, że wyrzućmy Stary Testament, bo nam teraz nie pasuje do naszej koncepcji uzdrowienia w Nowym Testamencie. Nic takiego nie mówi. Ale mówi, wiecie, te wszystkie rzeczy, przez które oni przeszli, są dla nas, żebyśmy my mogli się uczyć na ich błędach, żebyśmy nie musieli przechodzić tego, co oni przechodzili. Żebyśmy nie musieli podlegać pod Boże karanie. Rozumiecie? On absolutnie nie odcina się od tych historii. On wręcz Kościół naucza, że mówi, patrzcie, mówi, ja nie chcę, żebyście nie wiedzieli o tych rzeczach. Nie chcę, żebyście byli nieświadomi, czego doświadczał mój lud Izrael. On mówi, nie chcę tego. Efezjan 5 rozdział. Od 3 wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość, to jest dalej nauczanie Pawła, lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich powinno być z powodu tych rzeczy. Bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Kolosan, 3 rozdział. Od 5 wersetu. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złopożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. I 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Od 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Wiecie, to słowo mściciel, ja sobie sprawdziłem, to jest takie słowo, które wywodzi się od słowa zemsta i pomsta. I to jest na przykład tam, gdzie myśmy czytali, że właśnie Bóg mówi, pomsta do mnie należy. Ale też jest fragment w Rzymian, gdzie jest mowa o tym, że jeśli masz wroga, to go nakarm i napój, tak? Bo czyniąc tak, jest napisany, gniew Boży na niego ściągniesz. Bo właśnie też Bóg mówi, że pomsta do niego należy. Więc to słowo mściciel oznacza kogoś, kto mści się za coś. Kto przychodzi w gniewie, aby się pomścić. I po tych 3 fragmentach teraz jest pytanie, czy jest możliwe, żeby chrześcijanin, Boże dziecko, doświadczyło Bożego gniewu? W świetle nauczania apostoła Pawła. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. To teraz chcę wam powiedzieć, a skąd on w ogóle wziął koncepcję Bożego gniewu? Ze starych pism. Wiecie, dla nas gniew Boży może nic nie znaczyć. Co to gniew Boży? My sobie możemy wymyślać, co to jest gniew Boży. Możemy mieć swoje koncepcje. Ale Paweł, Hebrajczyk z Hebrajczyków, który od dziecka znał Pisma, on doskonale wiedział, o czym mówi. On wiedział, że gniew Boży to nie jest to, że Bóg przyjdzie i ci powie werset. Tylko on wiedział, że to się łączy z czymś trudnym i ciężkim. I dramatycznym nieraz. I on mówi, że istnieje taka możliwość. To jest jego nauczanie. On tu mówi, słuchajcie, ten 6 werset, kiedy mówi, że Pan jest mścicielem tych różnych rzeczy, to on mówi, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. To znaczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy on w tym liście im o tym mówi, ale kiedy był u nich wcześniej, to on o tych rzeczach ich nauczał. To znaczy, że to była normalna część nauczania też apostolskiego, że on mówi, słuchajcie, Bóg nas kocha, Chrystus wszystko dla nas zapewnił, żebyśmy żyli jak królowie, jak zwycięzcy nad grzechem, nad chorobą, nad mocami ciemności, ale też istnieje taka możliwość, że jeśli pójdziesz w grzech, pomimo tego, że poznałeś prawdę i dotknąłeś łaski Bożej i zatwardzisz swoje serce i będziesz długi czas trwał w grzechach, to możesz poznać tą drugą stronę oblicza Bożego. To możesz doświadczyć Ojca, który przychodzi skarcić, to możesz doświadczyć Boga, który przychodzi w gniewie do twojego życia. To jest w taki sposób, tak? Jak tutaj czytamy. Ja wam nie mówię czegoś swego, nie wymyślam. To jest proste słowo, które Paweł mówi. Kiedy wiecie, zobaczmy też 1 Koryntian, kiedy on mówi o tej wieczerzy, którą w sposób zły spożywali i kusili Boga. I wiecie, gdyby też znali pisma Starego Testamentu, kiedy tam jest na temat Paschy, Bóg mówił do nich, to też mówił, że każdy, kto będzie jadł niegodnie baranka paschalnego, będzie wytracony z ludu. I ten baranek paschalny był obrazem Chrystusa, naszego baranka. I to, co my spożywamy dzisiaj, rozumiemy jako wieczerza, tak? My to przyjmujemy. Wspominamy nasze wybawienie, wspominamy ofiarę, która za nas została położona. I kiedy Żydzi to robili, oni mieli w sposób czysty, tak, przaśny spożywać tego baranka. I Bóg powiedział, będzie wytracony każdy z Izraela, który to będzie spożywał niegodnie. Dlatego, że Bóg powiedział, bo to jest dla mnie świętość nad świętościami. I wiecie, dla Boga Jego Syn ukrzyżowany to jest świętość nad świętościami. Tak? I Bóg chce, żebyśmy w sposób należyty to spożywali. I kiedy tutaj, wiecie, oni to robili w zły sposób, to jest 12 rozdział, 11, od 27 wersetu Paweł mówi tak. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. I wiecie, ta koncepcja niegodnie jest właśnie ze Starego Testamentu. Kiedy Bóg mówił, że kto będzie spożywał baranka paschalnego niegodnie, będzie wytracony z Izraela. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło, czyli umarło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Więc co Paweł tutaj mówi? Paweł mówi, że gdyby oni samych siebie najpierw osądzili, oczyścili swoje serce, albo nie podeszli do wieczerzy, bo uznaliby siebie, że coś jest nie w porządku i należy się przed tym wstrzymać, to mówi, gdybyście to zrobili, nie musielibyście podlegać temu, co Pan z wami robi. I dalej wyraźnie on mówi, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, czyli on mówi, że to, że tych wielu zasnęło albo wielu było chorych, to jest coś, co Pan robił. A jaki był cel? Żebyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc jest proste pytanie. Czy Bóg może przynieść do życia wierzącego coś, co go dotknie? Nawet jego ciało. W miłości, żeby go uratować. To jest jedna sprawa, ale też druga sprawa jest gniew. Gniew już jest czymś innym, tak? Też wiecie, kiedy czytamy o prorokini Jezebel, tak? Czytamy tam, że... A może zobaczmy to. Drugi rozdział, 20, objawienie. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezebel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Słuchajcie, to są słowa Jezusa. I teraz słuchajcie, co Jezus mówi. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Kiedy ja to przeczytałem, kiedy pierwszy raz w ogóle mi się oczy otworzyły, jak to przeczytałem i ten werset dotarł do mego serca, to powiedziałem tak, Jezu, ja cię takiego w ogóle nie znam. Ja nie wiem w ogóle, o czym ten werset mówi. Ja w ogóle cię nie znam w taki sposób, co tu jest napisane. Jezus, który mówi do kogoś, tak, przyjdę, rzucę cię na łoże, to jest nic innego jak choroba, tych, którzy z tobą grzeszyli, tak, w ucisk wielki, nie wiem, ale nic fajnego, a twoje dzieci zabiję. I poznają wszyscy, że jestem ten, który bada serca i nerki, oddam każdemu według uczynków waszych. To Chrystus to powiedział. Oczywiście ona długi czas to robiła. Robiła to w autorytecie i jej grzech niszczył kościół lokalny i wprowadzał grzech do kościoła lokalnego. To jest całkiem co innego niż grzech indywidualny w naszym życiu. Dlatego chcę też coś takiego powiedzieć. Jeszcze jest ten Hebrajczyków oczywiście o karceniu cały fragment, gdzie też jest powiedziane, że żadne karcenie jest przyjemne, tak? Ale wydaje błogi owoc, tak? Tym, którzy przez nią stali wyćwiczeni. I to też nie jest tak, że ono jest przyjemne. Tam nie ma o tym mowy. Ale teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Żeby nie wpaść w coś takiego teraz, że każda choroba to jest Bóg. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, to jest tylko wtedy, kiedy długi czas trwamy w grzechach. Po drugie, nie dotyczy to nowo nawróconych. I teraz można powiedzieć, co to znaczy nowo nawrócony. Według mnie to jest, ale to jest moja myśl. Nie musicie się zgadzać. To jest nawet dwa lata. Ja mówię o swoich doświadczeniach teraz. Że te pierwsze dwa lata, to Bóg naprawdę ze mną się obchodził bardzo delikatnie. Tak? To jest tak, że wiecie, nie można mieć pretensji do niemowlaka, że on czegoś nie robi albo robi coś, czego nie po prostu robi, bo nic innego nie umie, to robi, tak? Kupę błędów i tak dalej, tak? Po drugie, nawet jeśli jesteśmy wierzącymi i przytrafi nam się grzech, to nie jest tak, że dzisiaj zgrzeszyłeś, a na drugi dzień albo za tydzień się obudzisz i będzie gniew Boży. To nie jest tak. To są lata. Tutaj wiecie, kiedy Jezus mówi do tej Jezebel, on mówi, dałem jej czas. Nawet takiej osobie, która takie rzeczy, tam jest napisane, ona do wszeteczeństwa ludzi prowadziła z kościoła, rozumiecie? I Bóg mówi, ja jej dałem czas. Jezus mówi, dałem czas. I prawdopodobnie w tym czasie, ja wierzę, Bóg próbował przemówić do niej. Przez słowa, może sny jej dawał, może inni ludzie jakieś słowa do niej dostawali. Próbował Bóg przemówić, ale to wszystko nie zadziałało. Więc w pewnym momencie Bóg, Jezus mówi tak, że przyjdę i w taki sposób z nią postąpię. Więc to też nawet jeśli nam się przytrafiło coś złego i ktoś zgrzeszył, w momencie, kiedy przychodzimy i szczerze pokutujemy, mamy wierzyć w Boże przebaczenie, łaskę i miłość. To jest koniec. To wszystko, o czym rozmawiamy, ma nas doprowadzić do miejsca pokuty, rozumiecie? Jeśli ktoś się zagubił w zły sposób, dzieje się takich rzeczy sporo, ja rozmawiałem z Krzywym, to nie jest tak, że się nie dzieją. Jest masę złych rzeczy też w kościołach, masę. Słuchajcie, w Stanach współczynnik rozwodu wśród wierzących jest taki sam jak wśród niewierzących. My nie rozmawiamy o czymś małym. I możemy powiedzieć, jak to jest możliwe? Jak to jest? Co się stało z Kościołem, tak? Jak to jest możliwe? Że tyle samo ludzi po prostu ma rozwody wśród wierzących, co wśród niewierzących. Coś tu nie gra, tak? I wiecie, jak ja rozumiem? Dlatego rozumiem, że nauczanie, które mówi, że nigdy Pan takich rzeczy nie robi, jest złe, jest niezgodne z prawdą. Ale też, jak ja to rozumiem? Rozumiem tak, że w niektórych przypadkach, żeby przyjąć uzdrowienie, będzie potrzebna pokuta i upamiętanie. I pewne nauczanie to wyklucza. On mówi, nie, nigdy nie mów o grzechach, nie można mówić po prostu winy na człowieka. To jest odwrotnie. To jest odwrotnie. Słowo właśnie Boże pokazuje i zachęca do tego, że kiedy znalazłeś się w tym miejscu, Czarek tydzień temu też ten werset mówił, tak, że sercem wskruszonym nie wzgardzisz Boże. Rozumiecie? Biblia też daje nam, kiedy czytamy o tym karceniu w Hebrajczykach, kiedy tu jest powiedziane, jest też wyjście pokazane. I wyjście jest powiedziane tak, 12-13, 12 Hebrajczyków. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, czyli chore, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Więc tutaj w tej koncepcji karcenia Bożego to jest tak, że to, co wtedy tobie pomoże, jeśli jesteś w tym miejscu, to jest uniżenie, odwrócenie się od grzechu i pokuta. To jest też to, co jest nauczanie, że jeśli ktoś jest chory, niech zawoła starszych, niech się o niego modlą, tak? I jest powiedziane, a jeśli by zgrzeszył, będzie mu przebaczone. Ale dalej zaraz jest powiedziane, dlatego wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście byli uzdrowieni. Dlatego, że nieraz powodem twojej choroby może być grzech. Mówię nieraz. Nieraz. Nie mówię teraz do sytuacji kogoś z was, ale jest taka możliwość. Jest. I wiem, że myśmy w naszym zborze doświadczali takich rzeczy z niektórymi osobami. Niektórych już nie ma między nami. Ale jest taka możliwość. I z tego, co rozmawiałem i co w ogóle ci, co podróżują po zborach i mówią o stanie zborów, to wcale nie są rzadkie przypadki. Zdarzają się te rzeczy. Ale to teraz nie jest właśnie tak, jak mówię. To jest bardzo ważne. Już kończę. Jeśli jest tak, że coś ci się przytrafiło, że jest choroba, tak? Nie wpadaj w takie myślenie od razu, że Bóg cię karci. Tym bardziej, jeśli jeszcze nie wiesz za co nawet. To by było głupie ze strony Boga. Jeśli ja chcę skarcić Jonatana, on musi wiedzieć za co. Musi wiedzieć, rozumiecie? I tak jak mówię, to jest długotrwałe. Tak rozumiem w taki sposób. Wierzę, że miałem ja takie rzeczy w swoim życiu, wierzę, że miałem. Kiedy przez długi czas ja wiedziałem, że jestem w czymś złym i wiedziałem, że Bóg nie chce, ale to trwało miesiące, 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 miesiące. I dochodziłem do miejsca, gdzie po prostu naprawdę przychodziło coś ciężkiego na moje życie. I to coś sprawiało, że ja wracałem do Boga. I mówię, okej, Boże, teraz ja chcę zostawić wszystko. Wszystko jestem gotów odciąć i zostawić dla Ciebie. I całym sercem przyjść do Ciebie. Jezus wziął choroby nas wszystkich na krzyż. Chcę, żebyście zrozumieli. Nie jestem przeciwko uzdrowieniu w ogóle. Dla mnie to, co ja dzisiaj mówię, ja tak rozumiem, to jest pewien taki... Bóg daje przecinek w tym wszystkim. Na chwilę zatrzymanie, ale wierzę, że dalej będziemy iść. Ale wierzę, że nie może być tak, że będziemy naginać prawdy słowa dlatego, że my w coś będziemy wierzyć. To nie jest tak. Wiecie, Krzywy, kiedy rozmawialiśmy z nim, on powiedział, niektórzy tak chcą uzdrowienia, że są w stanie przyjąć nieprawdę, żeby tylko znaleźć uzdrowienie. To nie jest zdrowe podejście. Wiecie, to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to w ogóle nie zaszkodzi mi w przyjęciu uzdrowienia. W ogóle. To w ogóle się nie kłóci jedno z drugim. To w ogóle nie kłóci się z koncepcją miłości Boga. Ja mówię dalej, on jest łaskawy, on jest miłosierny, on nas kocha, ale uważajmy. Bądźmy ostrożni z pewnymi rzeczami, tak? Miejmy trochę bojaźni Bożej w naszym życiu. To nam nie zaszkodzi absolutnie. Okej? Dobrze. chcę się pomodlić teraz. Stańmy. Ojcze, ja dziękuję Tobie za Chrystusa. Dziękuję za nowe przymierze. Dziękuję, że my teraz, Panie, nie jesteśmy pod starym przymierzem. Bardzo Ci dziękuję za to, że mamy o wiele lepsze przymierze. Dziękuję, że jesteś dobrym Ojcem, kochającym Ojcem, że jesteś nierychły do gniewu i że żal Tobie karania i że nie chcesz nas karać. Dziękuję, że dałeś nam łaskę, abyśmy żyli w sposób miły Tobie. Też, Panie, pomóż nam, byśmy mieli taką atmosferę, że jeśli gdzieś będzie jakiś grzech wiązał czyjeś życie, abyśmy mogli sobie to wyznać. Byśmy mogli przyprowadzić to na światłość i modlić się o siebie nawzajem, byśmy byli uwalniani z tego, byśmy byli uzdrawiani, bo Ty nas kochasz i chcesz błogosławieństwa dla wszystkich. I dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci, że całe Twoje słowo jest dobre dla nas i możemy się czegoś uczyć. Dziękuję Tobie, Panie. I Panie, dziękuję Ci za ten fundament, którym jest Chrystus ukrzyżowany dla nas. Że nawet jeśli coś było w naszym życiu, czy jest niewłaściwego, to dziękuję Ci, że ktoś został ukarany za to. Że możemy przyjść i wyznawać to. I przyjmować łaskę, przebaczenie i uzdrowienie. I dziękuję Ci, że chcesz, byśmy wszyscy byli zdrowi. I błogosławieni w Tobie, Panie, przez łaskę, którą jest w Chrystusie. Dziękuję Ci za to. Ojcze, dziękuję Tobie za to, Królu, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci, Panie. I Panie, proszę, prowadź nas dalej, byśmy uczyli się dalej w tym temacie uzdrowienia i przyjmowania wszystkiego, co Chrystus już dla nas wykupił. I abyśmy uczyli się dalej wchodzić w te miejsce, gdzie będziemy panować w naszym życiu przez obfitość łaski i daru usprawiedliwienia. Że nie będziemy ogonami, ale będziemy głową. Dalej chcemy się tego uczyć. Ale Ojcze, ja proszę, niech to będzie w Twojej mądrości i w Twojej równowadze. Żebyśmy nie przesadzali, Panie, w żadną stronę. Żebyśmy nie mówili o Tobie nieprawdy. Ale żebyśmy, Panie, byli w zdrowy sposób wychowani, Panie, przez Twoje słowo. Amen. Wiecie, ja mówiłem to chyba właśnie tydzień temu. Przeczytam wam jeszcze raz, bo to ciągle za mną chodzi. Jeden werset. To jest ten Mateusz 13. 52. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. I to ciągle za mną chodzi, te słowo. Że, wiecie, tu Jezus mówił akurat o Żydach, że każdy uczony w piśmie, ja nie byłem uczony w piśmie, oni są od dziecka. I on mówi właśnie o tym, że każdy uczony w piśmie, który przychodzi do królestwa, jest podobny do gospodarza, który ma skarbiec. I w tym skarbcu są stare rzeczy i nowe. I on mówi, i on z tego skarbca bierze i stare, i nowe. To nie jest tak, że tylko nowe i odrzućmy wszystko, co było stare. To nie jest tak, że my się nic nie możemy nauczyć z pism Starego Testamentu i z historii Izraela, naszych starszych braci. To nie jest tak, że ich wychowywanie przez Boga, tego, co doświadczali, to jest, możemy to wyrzucić na śmieci. To nie jest tak. To jest tak, że my zostajemy włączeni w historię, która była dawno, zanim nas nie było. To nie jest tak, rozumiecie, że się wszystko zaczęła wiara w Boga dopiero kiedy przyszedł Chrystus. To nie jest tak. Ta wiara trwała tysiące, tysiące lat wcześniej. Chrystus przyszedł coś dopełnić. I my, jako ci zbawieni z pogan, zostajemy teraz dołączeni do tego, co trwało tysięcy lat. Rozumiecie? I powiem wam, ja w tym znajduję niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Niesamowite. Że właśnie jeśli jakiś temat bierzemy, to jest bardzo dobrze zobaczyć, co o tym mówi ten Stary Testament. I zobaczycie, jeśli będziemy szczerze szukać, znajdziemy połączenie między starym i nowym. To nie jest tak, że tam to możemy wyrzucić i teraz, ale to jest całkowicie inne. To nie jest tak. To się bardzo często uzupełnia i łączy, tak jak dzisiaj to zobaczyliśmy. Oni nie wyrzucili tego. Nie wyrzucili. Oni to kontynuują. Są pewne rzeczy, które oni dalej nauczali Kościół jako apostołowie. I to jest dla nas. To jest nasze nauczanie dla nas.